W programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa, dr Agata Makarewicz, zastępca kierownika pierwszej kliniki psychiatrii i psychoterapii i wczesnej interwencji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, pani doktor.
Dobry wieczór.
Pani doktor, zewsząd słychać, że depresja zbiera coraz większe żniwo i wcale nie patrzy na wiek pacjenta.
To prawda, jako psychiatrzy borykamy się z coraz większym problemem lawinowo potrzebujących osób pomocy, które przychodzą do nas zarówno w ambulatoryjnej opiece, jak i w opiece szpitalnej, klinicznej. W ciągu ostatnich 2, można powiedzieć, lat bardzo dużo osób potrzebuje pomocy. Takich osób, które dotychczas nie miały żadnych problemów psychicznych. I niestety dotyczy to osób w każdym wieku.
Zatrzymajmy się na tym, pani doktor, bo do tego będziemy wracali na pewno wielokrotnie. Jaką możemy podać definicję depresji? Czym jest?
Depresja jest chorobą. Chorobą, która polega na, można powiedzieć, wyczerpaniu pewnych możliwości zachowania homeostazy, pewnej stałości naszego organizmu i dochodzi do wyczerpania neuroprzekaźników, które odpowiadają za nasze dobre samopoczucie, za nasz nastrój, za naszą aktywność, za sen. Do tych neurotransmiterów głównie zaliczamy serotoninę, noradrenalinę, dopaminę. To są te główne neurotransmitery, które są nam niezbędne do dobrego samopoczucia.
Ich zaczyna nam brakować?
Ich zaczyna nam brakować. Przyczyn tego może być wiele, ale także takich związanych z naszym wyczerpaniem fizycznym i psychicznym, związanym z naszym trybem życia, z tym, co niesie nam rzeczywistość w ostatnim czasie i z tym, że wyczerpują się nasze zasoby radzenia sobie z tymi wyzwaniami coraz trudniejszymi, które niesie nam w ostatnim czasie życie.
Pani doktor, ale przecież zwykło mówić się, no, jakim można mieć kłopoty, szczególnie na przykład dzieci albo młodzież, prawda? A depresja również ich nie oszczędza. Skąd to się bierze, że w pewnym momencie zaczyna nam, no właśnie, choćby wspomnianej serotoniny brakować?
Trzeba powiedzieć po pierwsze o tym, jakie warunki komfortowe do naszego życia potrzebuje nasz organizm. Przede wszystkim nasz organizm potrzebuje pewnych elementarnych składowych, które powodują, że czujemy się dobrze, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Należą do nich takie kwestie jak zdrowie fizyczne, ruch fizyczny, odpowiednia ilość wypoczynku, w tym wypoczynku nocnego, z zachowaniem tego balansu aktywności fizycznej i odpoczynku oraz aktywności umysłowej, czy też tej aktywności skoncentrowanej na komputerze czy na telefonie. W ostatnim czasie te proporcje zostały stanowczo zachwiane. Zobaczmy, co działo się w ciągu ostatnich 2 lat, jak zmieniło się nasze życie i jak bardzo zaczęliśmy wszyscy jako społeczeństwo, w tym także dzieci, koncentrować się na tej aktywności właściwie związanej tylko z szybą komputera czy telefonu, zaniedbując prawidłową aktywność fizyczną czy nawet sen.
No dobrze, ale ktoś by mógł próbować przynajmniej postawić, pani doktor, tezę przeciwną, że nasze życie zmieniło się na plus. Do pracy chodzić nie trzeba, osób, z którymi lubimy się mniej lub bardziej spotykać nie trzeba. Wszystko załatwiamy zdalnie, więc jest tylko lepiej.
Teoretycznie w ostatnim czasie powinniśmy mieć mniej stresu wszyscy jako społeczeństwo, ale tak się niestety nie dzieje, ponieważ organizm do dobrego snu potrzebuje także pewnego zmęczenia fizycznego, którego nie było, prawda? Wypadliśmy wszyscy z rytmu codziennej aktywności na powietrzu, aktywności fizycznej. To jest pierwsza sprawa. Kolejna sprawa, to na co trzeba zwrócić uwagę. Jako społeczeństwo generalnie, ewolucyjnie, w związku z tym czasem dobrobytu, który zapanował przynajmniej w krajach europejskich, nie musimy borykać się z trudnościami typu zdobywanie, wkładanie dużego trudu, zdobycie różnych rzeczy. W związku z tym mamy wszystko podane na talerzu, ale ewolucyjnie niestety tracimy taką zdolność do walki. W tym także do walki z konfrontacją, z trudnymi życiowymi sytuacjami, wyzwaniami. Dla przykładu, w tej chwili dorośli mogą borykać się z trudnościami ekonomicznymi, prawda? Małe zasoby radzenia sobie walki w życiu o różne rzeczy powodują, że tego typu trudności dekompensują ich, powodując właśnie takie reakcje depresyjne. W przypadku dzieci takim stresorem bardzo znaczącym jest w tej chwili powrót do szkoły rzeczywistej, do szkoły prawdziwej, gdzie stawiane są wymagania, gdzie dzieci konfrontują się ze swoją niewiedzą. W ciągu ostatnich miesięcy zdobywaną przez internet, często też bez żadnej kontroli, kiedy dzieci ten czas wykorzystywały zupełnie na inne cele, aniżeli na pewno na edukację online. I powoduje to to, że my jako społeczeństwo generalnie jesteśmy mało odporni na różnego rodzaju trudności.
Dobrze, ale jeszcze pozwoli pani na małą polemikę, bo zgadzam się oczywiście z tym, że sytuacja ekonomiczna wielu z osób z nas się zmieniła, ale to ktoś powie znowu, ale nie pierwszy raz. Ale z drugiej też strony są osoby, które bardzo dobrze sobie radzą w życiu, albo wydawałoby się, że bardzo dobrze radzą sobie w życiu zawodowym i prywatnym, a również może dopaść ich depresja.
Tak, tutaj w tej sytuacji może dochodzić do takiego momentu biologicznego, że działając na bardzo dużych obrotach aktywności, w tym także takiej aktywności fizycznej lub takiej aktywności zawodowej, powoduje to i też będąc na dużej adrenalinie, jak my to nazywamy, czyli w takim stanie permanentnego stresu, przy tym bez możliwości relaksacji, bez urlopów, bez wolnego czasu spędzonego codziennie na odpoczynek własny, na pobycie z kimś bliskim, powoduje, że nasza neurotransmisja również może się wyczerpać i w pewnym momencie, kiedy tej adrenaliny nam brakuje albo dochodzi do przepełnienia czary tej hiperkortyzolemii, czyli tego nadmiernego wzburzenia naszego neurohormonalnego, dochodzi do takiego właśnie stanu wyczerpania neurotransmisji i również możemy doznawać objawów depresyjnych.
Pani doktor, depresja polega też na tym, a może przede wszystkim na tym, że właściwie tak na pierwszy rzut oka to bardzo trudno ją zauważyć.
Tak, bywają różne maski depresji, począwszy od tych masek, które są typowe dla dzieci, osób młodych. To są najczęściej maski somatyczne, tak? Dziecko nie przejawia raczej smutku, ale będzie skarżyło się na różnego rodzaju dolegliwości bólowe ze strony układu pokarmowego, ze strony układu oddechowego. Będzie skarżyło się na bóle głowy, na poczucie zmęczenia. To są przede wszystkim takie główne objawy, które jeśli trwają przez jakiś czas, powinny budzić niepokój, ale także rezygnacja z dotychczasowych aktywności, które sprawiały nam przyjemność, a więc wycofanie się na przykład z kontaktu z bliskimi osobami, z rówieśnikami, rezygnacja z dotychczasowych zajęć dodatkowych, sportów, zajęć rozwijających umiejętności różnego rodzaju. Natomiast w przypadku osób dorosłych powiedziałabym, że częściej osoby doznają pewnego rodzaju odczuwania wyczerpania psychicznego, braku siły, permanentnego zmęczenia. Często towarzyszą temu zaburzenia snu. U osób dorosłych częściej jednak mamy do czynienia z bezsennością, która też napędza to poczucie zmęczenia, które towarzyszyć może depresji. Ale bywają też takie sytuacje kliniczne, kiedy pacjent, zarówno młodszy, jak i nieco starszy, przesypia właściwie całą dobę. Oprócz tego oczywiście typowe objawy depresji, jak obniżenie nastroju, jak myśli rezygnacyjne, jak myślenie depresyjne, czyli takie, które powoduje, że pacjent w jakby natrętny sposób sam napędza swoje złe samopoczucie stałym analizowaniem, zamartwianiem się, brakiem jakiejś perspektywy rozwiązania tej sytuacji, w której się znajduje. Zresztą pacjenci w depresji zasadniczo nigdy nie identyfikują identyfikują jakiejś przyczyny, która, czy problemu nierozwiązywalnego według nich na dany moment, czyli jakiegoś jednego wyizolowanego stresora, a raczej pojmują swoją beznadziejną sytuację dość globalnie.
Zamykają się na siebie, na otoczenie, na najbliższych?
Często ten sposób przeżywania chyba bardziej jednak typowy jest dla mężczyzn, którzy nie przyznają się do swojej słabości, nie szukają pomocy, nie zwierzają się też innym osobom. To jest taki dosyć męski typ przeżywania. Natomiast często jest też tak, że pacjent ma takie poczucie, że jest zupełnie bezwartościowy. W związku z powyższym też nie szuka pomocy u osób najbliższych. Często jest tak, że dotyka to sytuacji, w których w ogóle mamy do czynienia z rozluźnieniem tych bliskich więzi, czy to w rodzinie, czy to w przyjaźni. Także osoby przestają dostrzegać, że są inni obok, którzy też czasem może nie widzą pewnych rzeczy i dochodzi do sytuacji, kiedy w podsumowaniu tych swoich analiz depresyjnych pacjent podejmuje próbę samobójczą.
Zdają sobie pacjenci sprawę z tego, że są chorzy, czy coraz bardziej wikłają się w tę sytuację, w której się znaleźli?
To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że jeśli znajdzie się bliska osoba, która zauważa, że coś się dzieje ewidentnie z osobą, prawda, kochaną.
No dobrze, ale ta druga
przyprowadza
osoba, od razu dopytam, bo ta druga osoba może powiedzieć, no dobrze, ale czego ci brakuje? Masz od pierwszego do pierwszego, na wszystko nas stać, w domu jest wszystko. Czego jeszcze więcej chcesz?
Tak, tego typu retoryka niestety nie przynosi efektu. Pacjenta z depresją. Nie możemy powiedzieć pacjentowi, słuchaj, czego ty chcesz? Weź się w garść, zajmij się czymś. Na depresję niestety tego typu rady nie działają. Jedyne, co możemy zrobić, to być czujnym na to, co się dzieje z bliskimi i po prostu namawiać, jeśli ta osoba sama nie zgłasza się po pomoc. Czasem zdarza się, że taka osoba przyjdzie poprosić. Często zaczyna swoją wędrówkę do psychologa, który jeśli zorientuje się, że to jest kwestia głębszego zaburzenia, aniżeli tylko takiego zaburzenia, które wymaga psychoterapii, to kieruje na pewno do specjalisty. Natomiast bywa tak, że pacjent przebywa długą drogę, zanim trafi do specjalisty, dostanie odpowiednie leczenie i będzie mógł szybko wrócić do formy.
A czy bywa tak, że pacjent zakłada, wspomniała pani o maskach, zakłada taką maskę, że wszystko jest okej, przychodzi do pracy, jest uśmiechnięty, towarzyski, miły i nie rezygnuje z kontaktów, a wszystko zaczyna się dziać przed i po pracy?
To bardzo trudne pytanie. Zdarza się, że depresja może się maskować w ten sposób i wtedy najczęściej dochodzi właśnie do takich tragicznych skutków, bo dowiadujemy się, że ktoś z naszych znajomych już nie żyje, a wydawałoby się, że było wszystko w porządku, że funkcjonował. Natomiast takie subiektywne odczuwanie pewnej sprawności, nawet zawodowej czy takiej intelektualnej, pacjenci bardzo odczuwają i jest to dla nich dużym cierpieniem, zwłaszcza jeśli dotyczy to osoby, od której wymagania zawodowe są bardzo duże i ona musi być sprawna. I wtedy może być taka sytuacja, że ta osoba ma poczucie złego wykonywania swojej pracy, pewnej niepełnosprawności, ale zdarza się też czasem, że taką pracę traci z powodu właśnie nienależytego wykonywania swoich obowiązków.
Czy zaniedbywanie obowiązków, albo mówiąc kolokwialnie, opuszczanie się w tych obowiązkach, czy to domowych, czy zawodowych, czy szkolnych, to jest ten jeden z najbardziej pierwszych zauważalnych symptomów?
Tak, myślę, że tak. Myślę, że to jest na pewno ważny czynnik, na który należy zwracać uwagę i zawsze taką osobę próbować rozmawiać z nią i próbować ją gdzieś przekierować. Dać jakiś kontakt tych miejsc, gdzie taka pomoc jest niesiona, jest naprawdę wiele na terenie naszego miasta, na terenie naszego regionu. Także ta pomoc jest możliwa i dostępna w każdej godzinie. No i najważniejsze jest też to, żeby była osoba, która będzie towarzyszyła w tym zdrowieniu, będzie wspierała w leczeniu, żeby nie zostawiać takiej osoby samej sobie.
Ale sama pewnie pani doktor doskonale wie, że powiedzenie bliskiej osobie, chodźmy do psychiatry czy do psychologa, jest niezwykle trudne, bo jest to sytuacja ciągle niezwykle stygmatyzująca. Więc należy liczyć się też z odpowiedzią, przecież ja nie jestem psychiczna, a psychiczny.
Takie odpowiedzi są, to są męskie odpowiedzi raczej. Chyba kobiety są bardziej jednak skłonne przyjąć taką pomoc. Ale muszę pana zaskoczyć, że bywa tak, że młody człowiek, nastolatek, który zaczyna odczuwać, że coś się z nim niedobrego dzieje, a rodzice jeszcze tego nie widzą, bo sami zajęci są na przykład siedzeniem we własnych mediach społecznościowych za ścianą i nie widzą, co dzieje się z ich synem, potrafi powiedzieć, zróbcie coś ze mną, zaprowadźcie mnie po ratunek, bo nie daję rady. Także różne bywają te sytuacje, ale na pewno trzeba być czujnym na to, jak my funkcjonujemy obok siebie.
Czy z depresją można sobie poradzić, bo nie brakuje pani doktor opinii, że wkrótce większość społeczeństwa będzie waszymi pacjentami?
No niestety są takie badania, które pokazują, że w różnym okresie naszego życia każdy, znaczy przynajmniej około połowa z nas odczuwa jakieś objawy depresyjne. Teraz pytanie jest takie, czy my zawsze musimy się udawać po taką pomoc psychiatryczną czy psychologiczną. No to bardzo zależy, tak? To bardzo zależy przede wszystkim od tego, jak my na dany moment funkcjonujemy i na ile wypadliśmy już z tego życia. Bo często trzeba zrobić pewną rewolucję myślową i zdać sobie sprawę ze spraw elementarnych. Po pierwsze, ile wypoczywamy, ile śpimy. Kiedy byliśmy na urlopie? Pamiętajmy o tym, że przy intensywnej pracy takiej intelektualnej, czy też no, fizycznej, która skądinąd jest zdrowsza i bardziej naturalna dla naszego organizmu, powinniśmy zawsze rytmicznie wypoczywać, tak? Powinniśmy brać minimum 2, a niektórzy mówią nawet 3 tygodnie urlopu. Najlepiej, żeby zmienić środowisko, nawet wyjechać gdzieś, ale również można spędzić to w domu, zmieniając zupełnie tryb dotychczasowego życia, tak? Czyli poruszać się więcej, pojechać gdzieś do lasu, zacząć uprawiać jakieś sporty, wyspać się porządnie. To są sprawy elementarne, które powodują, że taka interwencja może już przynieść pewien efekt. Jeśli to nie przynosi efektu, to znaczy, że i stan obniżenia nastroju, wypadnięcia z funkcjonowania dobrego, zaniedbywania obowiązków trwa dłużej niż 2 tygodnie, to znaczy, że możemy mieć do czynienia z depresją.
A wiele osób odkłada to do następnego dnia, do tygodnia, weekendu i tak dalej, przeciąga w czasie ten moment, w którym ta pomoc powinna być mu udzielona.
Tak, generalnie można powiedzieć, że my jako społeczeństwo mało o siebie dbamy, tak? Mało siebie kochamy. To nie tylko depresja, to jest cała masa chorób cywilizacyjnych, które nas dotyka, związanych z naszym niekochaniem siebie, a więc brakiem ruchu, brakiem rozsądnego jedzenia, prawda? Brakiem wystarczającej ilości snu, brakiem różnorodności aktywności, którą podejmujemy. Nie wiem, czy państwo widzieliście, może w internecie krążą takie memy przedstawiające, jak będzie wyglądała figura osoby w 2050 roku, jak ewoluuje, będzie ewoluowała zmiana sylwetki człowieka, jak bardzo my się uniepełnosprawniamy nawet fizycznie poprzez wymuszoną aktywność, głównie skupioną wokół telefonu czy komputera. I to samo niestety dzieje się z naszym mózgiem i z naszą neurotransmisją.
Z depresją można sobie poradzić.
Oczywiście jest to choroba każda inna. My w tej chwili mamy rewelacyjne leki, które powodują, że właściwie w bardzo krótkim czasie możemy sobie z nią poradzić. Oczywiście nasze leki potrzebują też czasu. To jest zwykle tak, że pacjent choruje na depresję wiele miesięcy i kiedy przyjdzie po pomoc, ma nadzieję, że ta pomoc nastąpi od następnego dnia, od wizyty. Tak niestety się nie dzieje, ale zwykle jest tak, że ta ta poprawa przychodzi dość prędko. No, my mówimy, że należy oczekiwać kilka tygodni na jakiś wyraźny sygnał o poprawie.
Po terapii zapominamy o depresji raz na zawsze, czy ona niestety może wracać?
To bardzo zależy. Mamy depresje takie okazjonalne, prawda? Pojedyncze epizody i one się pojawiają raz w życiu i nigdy więcej nie wracają. To zależy oczywiście od uwarunkowań środowiskowych, rodzinnych, potencjału naszego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, też pewnej gotowości na zmianę naszego trybu życia, takiej bardziej prozdrowotnej. Natomiast bywa tak, że depresja jest chorobą sezonową, kiedy wraca jesienią, kiedy wraca wiosną, to są takie dwa newralgiczne momenty w roku.